Tytuł tygodnia.
Proszę Państwa, tego jeszcze nie było. Do tej pory pisarze, można by powiedzieć, tak zresztą próbowałam ukuć takie określenie, analogowi, ale z nami zupełne przeciwieństwo pisarza analogowego, również pisarz cyfrowy, a na pewno zanurzony w popkulturze. Jakub Ćwiek jest z nami.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie w programie Spis Treści, ale powiedzieć pisarz to za mało, bo Ty jesteś taki bardzo rozbuchany popkulturalnie. Mało tego,
ładnie brzmi.
Zacząłeś się też spotykać z publicznością bezpośrednio jako stand-uper.
Tak, znaczy ja się bardziej określam jako gawędziarz po prostu. Znaczy dla mnie tym elementem, który wydaje się najbardziej istotny w tym, co robię, jest opowiadanie historii i to, co mi pomogło się zdefiniować troszeczkę, to książka Vargasa Losy Gawędziarz i te nawiązania do tych klasycznych, ludycznych gości, którzy przychodzili i opowiadali zarówno o stworzeniu świata, jak i ploteczki z drugiej wioski. Człowiek przy ognisku, więc zawodowo zajmuję się pisaniem książek, z tego żyję, ale rozwijam to opowiadanie historii, żeby być tym gościem od ogniska.
No jednak to się różni, bo jak się napisze historię, no to wiadomo, że się i wyda w formie książki, no poddajesz się, oddajesz się czytelnikowi, zawsze już potem mogą z tym zrobić, co chcą, natomiast w stand-upie ta bezpośrednia reakcja jest ważna. Pytanie, jak się tego długo uczyłeś? Kto Cię inspirował i co się w ogóle stało, że zapragnąłeś, wiesz, no żeby się trochę pośmiano, trochę pogwizdano?
Znaczy, ja nie chciałbym zabrzmieć jak nasz prezydent, ale ja się ciągle uczę. To jakby ten element tutaj jest wpisany, bo zająłem się tym 6 lat temu i tak naprawdę można powiedzieć, że od 2-3 wiem, co robię. Pierwsze moje zderzenie ze stand-upem wiązało się z tym, że wydawało mi się, że skoro radzę sobie na spotkaniach autorskich, nie mam problemów z tłumem, umiem rozmawiać z ludźmi i piszę śmieszne książki, to będzie bardzo łatwy przeskok. Tymczasem to się zupełnie inaczej opowiada. To jest reakcja na żywo, to jest reakcja, w której trzeba w miarę szybko, sprawnie zmierzać do puenty. Te historie opowiada się w inny sposób, ale to bardzo pomaga. To pomaga także przy pisaniu, ponieważ uczy zwięzłości na przykład. I pisarze z długim stażem zwykle mają ten problem, to znaczy rozgadują się potwornie. Ja mam to szczęście, że nabierając stażu pisarskiego zająłem się stand-upem i dzięki temu mogłem się nauczyć streszczać.
Czyli uczysz się dyscypliny w pewnym sensie.
Tak. Dyscyplina jak najbardziej, ale także, bo to jest bardzo ważna rzecz, że książki, zwłaszcza gatunkowe, powinny naśladować język ulicy, powinny naśladować język mówiony, zwłaszcza w kwestiach dialogowych, nie brzmieć sztucznie. Stand-up bardzo w tym pomaga, bo jest mocno uderzający w interakcję, trochę inaczej się wtedy myśli.
Słuchałam rozmowy z Tobą w pewnym podcaście i tam sam powiedziałeś o sobie mniej więcej tak, że jestem świetny w multitaskingu, jeśli chodzi o przełączanie się pomiędzy stylami, gatunkami. Długo się tego uczyłem. O stand-upie już było, a powiedz, jak wyglądała ta droga dochodzenia do tego Twojego pisarskiego, takiego bardzo giętkiej umiejętności przenoszenia się, mówienia różnymi językami. Powiedz o tym trochę, bo ty jak o tym opowiadasz, to brzmisz mi, mam dwie hipotezy.
Okej.
Okay. Zaraz jakąś pewnie obalimy, albo obydwie. Jedna hipoteza to jest taka, że potwornie rozczytany do tego stopnia, że weszło mu to w krew i zaczął mówić obcymi językami, tymi literackimi.
Tak.
Albo filmowymi, a druga, że byłeś na jakimś zagranicznym kursie twórczego pisania, nie wiem, w Ameryce albo w Wielkiej Brytanii.
Są obie teorie prawdziwe, tak naprawdę. Tylko tyle, że to, w jaki sposób ja tworzę i jak zaczynałem tworzyć, jest związane z tym pierwszym. To znaczy, ja jestem dzieciakiem popkultury bardzo mocno. Wychowałem się w latach 90., czyli w czasie kaset wideo. Moja mama pracowała w bibliotece, która była połączona z domem kultury, w związku z tym byłem ciągle w kinie i ciągle w bibliotece. Moja pierwsza praca, kiedy miałem 11 lat, to było doradzanie wypożyczającym kasety wideo.
To jest świetna historia.
Tak, więc miałem wtedy 11 lat i to było zabawne strasznie, że dzieciak doradza filmy właściwie z każdego gatunku dorosłym i dorośli go słuchają, więc to było dosyć zabawne.
A czy ty jesteś już na tym etapie, że ty byłbyś tym dorosłym, który by potrzebował, żeby tobie ktoś doradził?
Jeśli chodzi o filmy, to myślę, że nie. Na szczęście cały czas trzymam rękę na pulsie. Bardzo się tutaj staram, poza tym mam bardzo mocne otoczenie ludzi, z którymi cały czas rozmawiam i staram się, żeby to intelektualnie się stymulować, ale tych historii chłonąłem mnóstwo i miałem taki eksperyment, to był jeden z moich pomysłów na to, jak pisać lepiej. Brałem autorów, którzy mnie zachwycali swoim stylem i próbowałem napisać coś tak jak oni. Próbowałem kiedyś, oczywiście przy niektórych autorach nie wyjdzie mi to w ogóle, bo to, nie wiem, są ludzie dotknięci palcem Boga, jak Steinbeck, jak Nabokov chociażby, ale próba napisania czegoś stylem danego autora musi mi ujawnić, co się w tym stylu kryje, więc to była ta istotna metoda. Natomiast kiedy już byłem doświadczonym w miarę twórcą, udało mi się załapać na kurs online'owy, ale rzeczywiście bardzo, bardzo intensywny kurs Chucka Palahniuka, czyli twórcy Fight Clubu. I gdzieś tutaj pisałem jakby według pewnych wytycznych, które on stosował. Niewiele z tego zachowałem dla siebie, ale pewne uwagi są bardzo cenne. Poza tym trzymam się tej zasady, że jeżeli mam szczęście, okazję spotkać autorów, których lubię, których sobie cenię, to zawsze zadaję im konkretne pytanie o to, co sobie u nich cenię. Na przykład jak spotkałem Lee Childa, zapytałem go o zasadę konstrukcji sceny walki zbiorowej. Więc jak spotkałem Stephena Kinga, pytałem go o budowę gdzieś tam wstępną, otwieracz tak naprawdę obyczajowy, żeby nie przeciągnąć rzeczy i tak dalej. Każdego autora, którego spotykam, który coś dla mnie znaczył, pytam o konkretną rzecz, którą, umiejętność, którą on ma, którą ja mogę podpatrzyć.
No, teraz zdobywasz... Przepraszam, teraz zdobywasz nową sprawność jako właściciel wydawnictwa. I to jest w ogóle niesamowite, bo jak ja sobie myślałam o tobie, o tych twoich zainteresowaniach popkulturowych i o literaturze, którą tworzysz i o tych nawiązaniach i mrugnięciach okiem do czytelnika, jak ktoś będzie wiedział, to sobie wyłapie, a jak nie, to też mu książka sprawi przyjemność. Mówię, kurczę, to taki polski Tarantino w książce. I
to bardzo wielki komplement. Uwielbiam Quentina Tarantino.
No i tego dowodzi, zdaje się, nazwa wydawnictwa, które założyłeś.
Tak, to znaczy ja tutaj bardzo warto podkreślić, że o całej kulturze pulp, która istniała w Stanach Zjednoczonych w latach od 30. do 50., ja jako szczeniak dowiedziałem się właśnie dzięki Quentinowi Tarantino, próbując rozszyfrować
ja też.
Jego kultowy tytuł. I rzeczywiście tak to wyglądało i dzięki niemu pewne rzeczy zrozumiałem. Uwielbiam, jak ten człowiek opowiada o filmie. Uwielbiam, jak kipią w nim emocje, kiedy opowiada o historiach.
To się nazywa, proszę Państwa, fan popkultury i Quentina Tarantino. Ja go pytam o jego wydawnictwo, Nowe Dziecko.
Ale to,
a on mi tutaj o Quentinie Tarantino.
Albo to myślę, że to jest powiązane. To znaczy, ja mam tutaj bardzo fajną sytuację taką, że mam dwóch wspaniałych partnerów przy wydawnictwie Palbox, którzy ogarniają szereg rzeczy, których ja nie ogarniam i dzięki temu ja mogę opowiadać z pasją o tym, że mówimy tutaj o literaturze gatunkowej, ale odnosimy się do tego, co robiono właśnie w erze pulp fiction, czyli historia wciskała się w każdą jedną wolną chwilę. Ludzie czytali w pociągach, w autobusach, w tramwajach, w poczekalni, na toalecie, czytali opowiadania nieustannie w zasadzie. Magazynów było mnóstwo i ludzie potrafili wydawać pieniądze groszowe, to jakby, bo to zawsze były nie wysokie kwoty, zamiast kupować, nie wiem, alkoholu czy czegoś do zjedzenia.
A jak ci ktoś powie, że czyta twoją książkę w toalecie, to co?
Ja jestem zachwycony. Znaczy ja uważam, że w ogóle największym komplementem dla autora jest, jeżeli ktoś czyta książkę w toalecie i siedzi tam dłużej niż powinien. W sensie, to jest największa, najważniejsza rzecz. Znaczy, że przytrzymałem go w miejscu, które niekoniecznie jest dla niego komfortowe, w czasie, który nie jest tam już niezbędny. Żeby
że najważniejsza stała się proponowana przez ciebie historia.
Tak, o to właśnie chodzi.
Przejdźmy jeszcze do wydawnictwa, ponieważ to jest wydawnictwo, które ma być inne niż te, które są na rynku, z którymi współpracowałeś, w których wydawałeś swoje książki, bo tutaj możemy spotkać się z grą na podstawie Drelicha, który jest twojego autorstwa.
Zależy nam na tym, żeby nasze historie były multimedialne, to znaczy chcemy sięgać po wszystkie media, uzupełniać nasze historie, więc myślę, że tutaj każda z tych opowieści będzie opowiadana w trochę inny sposób. Już tłumaczę, na czym polega inność. Na przykład chcemy podchodzić do naszych książek jak do gier, czy jak do filmów w wydaniach DVD. z dodatkami, z informacjami, które uzupełniają te historie, czasami jakimiś dodatkowymi treściami, z ułatwiaczami wyobrażenia sobie pewnych rzeczy. Jako wielki fan popkultury uwielbiam komentarze od autorskie do filmów i tutaj poniekąd coś takiego także będziemy mieli. Jeżeli ktoś ma problem z wyobrażeniem sobie jakiejś sceny, ułatwimy to, żeby mógł ją sobie wyobrazić, żeby mógł ją czasem dosłownie zobaczyć. Będziemy bardzo mocno stawiać na audio, bo jestem wielkim fanem audio, ale będziemy także stawiać na formy wideo, ponieważ mamy do tego właśnie w tej chwili kończoną platformę i ta nasza platforma, konkretna nasza platforma będzie obsługiwać także formaty wideo, będzie obsługiwać formaty interaktywne.
Za moment się okaże, że sam sobie zrealizujesz film na podstawie swojej książki.
A myślę, że nie, bo ja bym chciał generalnie, żeby pełnowymiarowe filmy tworzone były przez trochę innych twórców, znaczy adaptacja, żeby szła gdzieś przez zupełnie innego człowieka, przez niego przefiltrowana, uzupełniała tę opowieść. Ja mam wrażenie, że na pewnym etapie, jak ja będę adaptował sam siebie, to tego nie uzupełnię. Ale mamy tutaj ogromne przestrzenie do tego, żeby opowiadać o tych historiach w różny sposób, żeby zwiększać poziom imersji, angażować czytelników w interaktywne gry, jednocześnie zawsze pozostawiając mu wybór. Jeżeli chcesz to poznać historię w wersji klasycznej, proszę bardzo.
No to świetnie, to trzymam kciuki w takim razie. A jeszcze jestem bardzo ciekawa, bo jest książka napisana wspólnie przez Ciebie i Wojciecha Chmielarza, który tak. będzie naszym kolejnym gościem. Opowiedz o tym projekcie, co to jest za pomysł? No ja wiem jedno, to są dwa topowe nazwiska. Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek. Nie mam pytań z punktu widzenia wydawniczego, ale powiedz, jak się pisze taką tak, wspólną
tak
książkę.
Tak naprawdę to było jeszcze trudniejsze, bo to powstawało jako słuchowisko odcinkowe. Ja jestem tak, więc...
Tego nie wiedziałam.
Więc to pierwotnie było słuchowisko odcinkowe emitowane w radiu i to były 15-minutowe odcinki codziennie puszczane przez dwa miesiące. I tworzyliśmy tę historię właśnie według tej dyscypliny, która jest wymagana dla 15-minutowego odcinka, więc to zupełnie inne tworzenie historii, zupełnie inne opowiadanie. I tak naprawdę w pierwotnej wersji powstawało to jako słuchowisko, a potem przechodziliśmy płynnie do tego, żeby zrobić z tego wspólną książkę. Fantastyczna przygoda, nasze drugie spotkanie, bo już pracowaliśmy nad horrorem z COVID, odcinkowym serialem audio. Tutaj mieliśmy okazję zbudować wspólnie kryminał. Niesamowita przygoda, no bo Wojtek jest moim ulubionym autorem, więc przyjaźnimy się od dłuższego czasu, więc jakby fajnie było zderzyć się znowu po raz kolejny z troszeczkę innym podejściem do pisania, ale z identycznym w kwestii pryncypiów.
Powiedzmy, że na targach mamy okazję przedpremierowo zakupić i zacząć czytać, bez względu na to, w jakim pomieszczeniu, książkę Drelich, Nim tak. braknie tchu. Co tutaj znajdziemy?
Znaczy,
kontynuację spotkań z Drelichem?
Tak i nie, to znaczy kontynuacja jak najbardziej, natomiast jest to książka, od której swobodnie można zacząć. Ona jest samowystarczalna w tym względzie i bardzo ważną cechą tych książek jest to, żeby oddawały to, co ja uwielbiałem w filmach z lat 90., filmach akcji, żeby oddawały te akcje, dynamikę, a z drugiej strony, żeby spróbować opowiedzieć to realistycznie. W związku z tym odwołuję się do szeregu ekspertów, którzy pomagają mi to pisać. No i są to książki na pewnym etapie fabularnym mocno zaangażowane społecznie, odnoszące się do ważnych kwestii społecznych, które są elementem fabularnym tych historii. W pierwszej książce była to kwestia przemocy domowej, zwłaszcza przemocy psychologicznej czy przemocy ekonomicznej. Tutaj jest kwestia tworzenia się sekt i tego, w jaki sposób sekty funkcjonują, jakie mechanizmy sekt działają. Więc w tę stronę sięgamy. Motywem przewodnim tych książek zawsze jest rodzina. Jakby kwestia tego, jak szeroko jest to pojmowane. Tutaj na targach mamy do dyspozycji egzemplarz tej książki limitowany. Przyjęliśmy założenie, że...
Mówimy o tej
twardo-oprawowej, tak. Przyjęliśmy założenie, że każda nasza książka palbuksowa będzie wydawana właśnie w wersji twardo-okładkowej. W bardzo niskim nakładzie, 150 egzemplarzy do sprzedania, 200 egzemplarzy wydrukowanych w ogóle i one się wyprzedają i już nigdy więcej nie wracamy do tej formuły. Więc...
Proszę Państwa, tego nie można po prostu przegapić, ale jakby... Ja wiem, że z poprzednimi wydawnictwami świetnie Ci się współpracowało, tak. ale jak patrzę na to wydanie, bez względu na to, czy w sztywnej oprawie, czy w tej miękkiej, to mam wrażenie, że no, wreszcie wydał książkę tak, jak chciał.
Znaczy ja myślę, że to zawsze jest kwestia gdzieś jakichś szeregu kompromisów, tutaj nie idę na kompromisy, to jest jakby bardzo ważny tutaj element, natomiast ja jestem zachwycony zawsze współpracą z Piotrkiem Sokołowskim, który doskonale czuje to, co ja bym chciał, żeby było na okładce, bo ja jestem wielkim zwolennikiem tego, żeby owszem kupować książki po okładkach, znaczy żeby okładka książki mówiła to, co książkę naprawdę? Chcę oddać. Tak, bo tak uważam, że tak większość z nas tak kupuje i to tak naprawdę o to tutaj chodzi, żeby ta okładka była jak najbardziej adekwatna do tego, co będzie
opowiedziane. Właściwie masz rację, bo ja tę książkę po okładce kupuję w ciemno.
No właśnie, o to chodzi. I ja myślę, że ona bardzo dobrze oddaje. Jeżeli ktoś kupi tę książkę po okładce, bo będzie się spodziewał akcji, kwestii samochodowych właśnie tutaj jakby i dynamicznych, czy nawet takiej sceny, jak jest na okładce, to ją dostanie.
Tytuł tygodnia.